Polska racja stanu. Analizuje generał Marcin Strzelec. Szczęść Boże! Bardzo się cieszę, że po raz kolejny gościmy na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Marcin Strzelec, bardzo mi miło, że spędzimy chwilkę wspólnie, drodzy Państwo. Tak jak co miesiąc w audycji Polska Racja Stanu, chciałbym Państwa zachęcić do zastanowienia się nad ważnymi dla Polski, dla Polek i Polaków tematami i dziś temat bieżący, temat związany z bezpieczeństwem, często o tym mówimy, ale tym bieżącym tematem zdecydowanie kluczowym, ważnym jest temat programu zbrojeniowego zwanego SAFE. Wiemy już, że jest on w dwóch wydaniach. Uważam, że ciekawym będzie przedstawienie Państwu jakby podsumowanie różnorodnych aspektów związanych z tym programem, z modernizacją sił zbrojnych. Warto wyrobić sobie w tym zakresie własne zdanie. Jest to temat dość mocno politycznie podnoszony przez obydwie strony tego sporu politycznego, więc pozwólcie Państwo, że ja będę starał się jakby omijać całkowicie te argumenty polityczne, skoncentrować się na merytoryce tematu, na wskazaniu tych kluczowych kwestii związanych z projektem modernizacyjnym, po to, żebyśmy mogli sobie sami, każdy z Państwa, zastanowić się nad tym tematem i po prostu dysponować danymi. Zatem pierwsze kwestie dotyczące zbrojeń, to po co są nam te zbrojenia, dyskutowaliśmy już w trakcie naszych audycji, przedstawiałem Państwu moje zdanie, powtórzę je w wielkim skrócie. Armia, siły zbrojne czy odporność państwa jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa, co oczywiste truizm, natomiast ważna funkcja poza kwestią samej stricte obrony w przypadku ataku, zagrożenia hybrydowego czy innego, równie ważną kwestią, a kto nie wie, czy nieważniejsza, jest kwestia odstraszania. Jest kwestia pewnej profilaktyki, to znaczy silne, dobrze zorganizowane państwo, dobrze uzbrojone państwo, państwo, które pokazuje swoją siłę sprzętową, pokazuje swoją siłę sojuszy, pokazuje swoją siłę także na manewrach, ćwiczeniach czy na wsparciu swoich zagrożonych sojuszników. Takie państwo odstrasza potencjalnych tych, którzy chcieliby nas zaatakować, potencjalnych agresorów i jakby ta funkcja profilaktyczna jest ważna. To dlatego też warto tą naszą obronność budować. Innymi słowy, w praktyce jest to zastosowanie maksymy: chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. To po pierwsze. Po drugie, ten kryzys transformacji, kryzys lat 90., 2000, wejście i do Unii Europejskiej, wejście do świata zachodniego, zdjęcie tych kajdan komunizmu, ale także czas, w którym troszkę nie dbaliśmy o nasze dobro narodowe, w którym dawaliśmy się wyprzedać, w którym w ramach tej pedagogiki wstydu musieliśmy zawsze ślepo podążać i stać się troszkę wasalem Europy Zachodniej. On także odbił się negatywnie na naszych siłach zbrojnych. To był zawsze element, który marginalizowaliśmy. Traciliśmy kolejne komponenty sił zbrojnych, czy wojska rakietowe, czy marynarkę wojenną, czy lotnictwo. W każdym właściwym obszarze brakowało inwestycji, brakowało działań. W latach 2008-15 zlikwidowano całą masę jednostek wojskowych, może niedoskonałych, może wymagających remontu, ale jednak funkcjonujących. Rozsprzedanie tego majątku za grosze było łatwe, odbudowanie tego jest już koszmarnie trudne, bo jest przede wszystkim drogie. Trzeba kupić ziemię, budować nowe budynki, spełnić nowe wymogi, wyposażyć te obiekty, to nie jest tak oczywiste. Zredukowano także armię do poziomu 90 tysięcy żołnierzy. Przyjęto założenia, że nie będą toczyły się w Polsce ani w pobliżu żadne konwencjonalne, klasyczne wojny, nie trzeba się do niczego przygotowywać. Odpotrzebujemy paru komandosów, którzy gdzieś tam pojadą i pomogą Niemcom, Francuzom czy Amerykanom w jakiejś misji. Właściwie tyle musimy zadbać. A tu okazuje się, już od roku 14, okazuje się, że były to mrzonki, że wojny wybuchają, że na świecie jest niebezpiecznie i trzeba być po prostu silnym i przygotowanym. I w zakresie armii, i w zakresie służb, i bezpieczeństwa wewnętrznego, i w zakresie obrony cywilnej mamy dziesięciolecia zapaści. Cieszę się, że zostało to naprawione od roku 2015. To są fakty po prostu. To oczywistym jest, że nastąpiła zmiana władzy, oczywistym jest, że inne grupowania rozpoczęły swoje rządy. I fakty mówią same za siebie. Wchodzimy w programy modernizacyjne, pojawia się powrót do artylerii rakietowej, kupowane są systemy HIMARS, budowane są systemy obrony przeciwpowietrznej na poziomie niskim, średnim, wysokim. Te programy ze swoimi kryptonimami, Pilica, Narew, Wisła, to odpowiednio albo nasze systemy, albo amerykańskie Patrioty, czy systemy brytyjskie. Kupowane jest lotnictwo, czyli nowe modele samolotów myśliwskich z zamówieniem na F-35 chociażby, jako kluczowymi samolotami. Zauważcie Państwo, że te inwestycje wiążą się także z rozwojem, rozbudową naszej armii. Planowany jest wzrost liczebności do 300 tysięcy żołnierzy, włącznie z wojskami, utworzonymi wojskami obrony terytorialnej, które obecnie pełnią swoją bardzo ważną funkcję i są takim pośrednim elementem między tą twardą obroną składającą się z żołnierzy zawodowych w pełni i profesjonalnie uzbrojonych do formacji także wojskowej, ale z tą funkcją uzupełniającą, dodatkową, takim łącznikiem między obroną cywilną, między służbami a wojskiem. Także te wszystkie elementy zaczynają działać, funkcjonować. Tworzy się też coś, co możemy nazwać systemem obrony państwa i w kontekście ludzkim, i w kontekście organizacyjnym, ale także w kontekście sprzętowym, bo wszystkie te zakupy i cały ten sprzęt, szanowni państwo, jest po pierwsze kupowany tam, gdzie można go kupić, po drugie kupowany jest tam, gdzie mamy liderów tworzenia uzbrojenia, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Korei Południowej, a musicie państwo wiedzieć, że Korea Południowa blisko współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi i sporą część tego sprzętu ma kompatybilnego czy bliźniaczego z rozwiązaniami amerykańskimi. Więc to jest rzecz bardzo ważna. Dlaczego to podnoszę teraz w tej rozmowie z państwem? Bowiem musimy sobie zdawać sprawę, że skutecznością obecnej armii jest także przepływ informacji, zarządzanie sprzętem, a więc informatyka, łączność, nowe systemy oparte także na sztucznej inteligencji, systemy satelitarne, które jednocześnie potrafią zarządzać sprzętem, zarządzać automatyzacją działania tego sprzętu, zarządzać łącznością pomiędzy systemami lądowymi, morskimi, powietrznymi, komunikacją satelitarną, centrami dowodzenia, tworzyć mapy zagrożeń, tworzyć mapy działań wojskowych. To wszystko wiąże się z jakby jedną grupą sprzętu, najlepszego na świecie sprzętu amerykańskiego. Natomiast inni producenci sprzętu, zwłaszcza europejscy, bardzo często nie są związani w ogóle z tymi technologiami. Innymi słowy, sytuacja, w której kupowalibyśmy sprzęt od różnych dostawców, byłaby dla nas bardzo niebezpieczna, ponieważ burzymy jakby ten cały system logicznego i spójnego działania tego systemu. To nie chodzi o to, żeby mieć na przykładzie samolotów, żeby mieć 200 samolotów, przy czym 30 jednego modelu, a 50 innego, a 40 jeszcze innego producenta czy grupy producentów. Chodzi o to, żeby to był sprzęt, nawet jak w różnych modelach, jednak wywodzący się ze wspólnego źródła, wywodzący się od wspólnego producenta, co zapewni też całą logistykę i zarządzanie polem walki w spójny sposób. To kluczowy kierunek przyjęty w tym okresie 2015-2023 i inwestycje, które ruszyły z kopyta, także z odbudowaniem naszego potencjału obronnego, naszego potencjału, naszych fabryk zbrojeniowych, który był mocno zaniedbany w ostatnich, poprzednich dziesięcioleciach. Do tego stopnia zaniedbany, że właściwie w ostatnim momencie udało się odtworzyć, uratować ten potencjał, co doprowadziło do tego, że no, w może niedoskonały sposób, ale jednak produkujemy nasze armatohaubice, produkujemy nasze pojazdy opancerzone Borsuk, produkujemy część uzbrojenia artyleryjskiego, oczywiście z komponentami sprowadzanymi od naszych sojuszników. Oczywiście nie każdy asortyment, ale jest to zdecydowany i bardzo widoczny postęp od tego, co miało miejsce, czy naszych możliwości chociażby z początku lat 2000. I cały czas rozwijamy te możliwości produkcyjne we współpracy z kluczowymi partnerami naszymi. A zatem, drodzy Państwo, na takim tle i zagrożeń, i naszych możliwości pojawia się od zeszłego roku propozycja europejskiego wzmocnienia potencjału obronnego Europy, która nagle zdecydowała się zbroić, która zapominała o tym przez dziesięciolecia, która jedyną bronią przeciwko agresorom była akcja malowania kredą na asfaltach sprzeciwu. Nagle decydujemy, że jednak będziemy europejscy w Europie się zbroić. Oczywiście cieszmy się z tego, oczywiście cieszmy się, że Europa się obudziła. Ja osobiście uważam, że za późno i te zbrojenia będą nieskuteczne. Uważam, że zbiurokratyzowanie i chęć zysku w Europie także doprowadzi do fatalnej sytuacji w tym zakresie zbrojeń, ponieważ będą to systemy koszmarnie drogie, nieprzygotowane, nieprzetestowane. Uważam, że Europa nie posiada potencjału technologicznego, żeby się uzbroić na dostatecznie dobrym i czasowo realnym okresie. No ale dobrze, że ten ruch nastąpił. Natomiast niekoniecznie dobrze i należy spojrzeć na wszystkie propozycje tego programu finansowego, który się pojawia. Zatem mamy forsowany przez obecny rząd i Unię Europejską projekt SAFE, projekt, w którym Polska jest głównym beneficjentem i mamy z tego programu otrzymać blisko 44 miliardy euro. Zauważcie Państwo, że druga na liście Francja i bodajże ex aequo z nimi Rumunii biorą ledwie 15, czyli 1/3 tego, co my. Pozostałe państwa jeszcze mniej, a wiele państw po prostu nie bierze tych pieniędzy, nie korzysta z tego. Zatem Polska jest głównym, fundamentalnym beneficjentem tej pożyczki. I to drugi problem, który się pojawia, ponieważ nie są to pieniądze wypracowane przez kraje Unii Europejskiej, nie są to pieniądze złożone do wspólnego nurka, są to pieniądze, które będą pożyczką, którą będzie trzeba spłacać, która będzie przeliczana do euro, którą będą zarządzały instytucje centralne z Bankiem Europejskim Centralnym, niemieckim bankiem. Niemiecko-francuskie siły zarządzają tym bankiem. Mamy na niego niewielki wpływ. Mamy zaciągnąć pożyczkę, którą będziemy kolejne 45 lat spłacać z 10-letnim okresem karencji. Czyli jeszcze nasze wnuki, których z nas prawnuki będą tą pożyczkę spłacać. I to jest jakby pierwszy problem. Drugi problem polega na tym, że założono w tym programie, a może jeszcze jedno zdanie o pożyczce, warto pamiętać, bo rządzący, ci, którzy przedstawiają ten program, nie podają nam pełnej informacji, drodzy Państwo. A mianowicie te pieniądze to nie jest 190 miliardów złotych, czyli te 43,7, niecałe 44 miliardy euro. To jest nominalna kwota, natomiast mamy jeszcze kwotę odsetek, które musimy spłacić. Zależnie od różnic kursowych, to może być nawet blisko ponad 300 miliardów złotych do spłaty. To olbrzymia kwota. To jest pewne oszustwo, pewna dezinformacja. Jeżeli idziecie Państwo do banku i chcecie uzyskać kredyt, to zgodnie z polskim prawem bank jest zobowiązany podać Państwu całkowite koszty kredytu, po to, żebyśmy nie byli oszukiwani, żebyśmy wiedzieli, ile dokładnie mamy spłacić, jakie szacowane są koszty spłaty. Tutaj nie dosyć, że mamy, nazwijmy to, zmienną stopę procentową i ryzyka kursowe, to jeszcze jakby rząd nie czuje się zobowiązany do tego, do czego zobowiązani są wszyscy udzielający pożyczki, czy biorący pożyczkę, to znaczy do zapoznania się z całkowitym kosztem tej pożyczki. Tego w tym przypadku się nie robi, bo wypada to wtedy już całkowicie tragicznie. A więc ten kredyt 300 miliardowy trzeba będzie spłacić, ale za sprzęt, szanowni państwo, który możemy kupić tylko w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej, w której właściwie nie produkuje się pojazdów pancernych, a jak produkuje się to w skromnej liczbie, dość powiedzieć, że Niemcy, Rheinmetall, wyprodukował ledwo 44 czołgi na zamówienie Węgrów i to w 7 lat. Takie są możliwości produkcji czołgów. Podobnie, jeżeli chodzi o samoloty, te wszystkie projekty są w fazie początkowej, w fazie projektowania. Nie wiemy, kiedy będą, nie wiemy, czy będą skuteczne, nie wiemy, czy będą właściwe. Część jest produkowana, część jest projektowana, ale wygląda to na razie na wielką niewiadomą i warto się zastanowić, dlaczego my jako Polacy mamy tymi 300 miliardami złotych, olbrzymią kwotą dla nas, jakby finansować, napędzać ten rynek europejski. No, bowiem obowiązkiem naszym przy zamawianiu nowych produktów jest wejście w kooperację i uruchomienie tych działań z co najmniej jeszcze jednym innym krajem europejskim, krajem Unii Europejskiej plus Ukrainą. I to kolejny problem, który widzę w tej propozycji sejwu europejskiego, tak go nazwijmy, bowiem my planujemy już uruchamianie, tutaj pan Kosiniak-Kamysz czy pan Prymczuk chwalą się tym, że będziemy wspólnie z Ukraińcami tworzyć system antydronowy, system SAN, który ma kosztować blisko 20 miliardów. Więc ja się pytam, a dlaczego tak drogo? Skoro Ukraińcy mówią, że swój system stworzyli ledwo za 50-60 milionów dolarów, to czemu nagle z nimi mamy ten system budować za 20 miliardów, który ma opierać się na polskich systemach strzeleckich i przeciwlotniczych, tych naszych piorunach czy tych Starnowa, urządzeniach i karabinach? I czemu nagle mamy te 20 miliardów oddawać częściowo, w dużej części Ukraińcom? Bierzemy pożyczkę, płacimy od niej wielkie odsetki i sporą część wydamy na przepłacanie za system, który pozyskamy od Ukraińców. A kto nam odda za korzystanie z Jasionki? Kto nam odda za transport uzbrojenia? Gdzie jest ta uczciwość, szacunek wzajemny? Kto na tym znowu zarobi? I to duże pieniądze. Jak to w jednym z filmów mówiło się o prowizji 10% od konsultantów. Ale pomijmy te dywagacje. Przejdźmy dalej. Zatem musimy kupować ten sprzęt. I teraz wróćmy państwo do tego, co mówiłem na początku. Sprzęt europejski, sprzęt będący niewiadomą, sprzęt niekompatybilny ze sprzętem, który posiadamy. Oparliśmy naszą armię na sprzęcie amerykańsko-koreańskim. Po pierwsze dostępnym, po drugie najlepszym na świecie, co pokazała chociażby teraz wojna w Iranie, jak ten sprzęt jest dobry i skuteczny. Wreszcie ten sprzęt europejski może być wyprodukowany dopiero za kilkanaście lat, więc de facto kupujemy kota w worku, nie wiedząc, czy będzie on realnie mógł działać. Zatem jest to olbrzymie ryzyko za olbrzymie pieniądze, za pieniądze, które napędzą gospodarkę niemiecką, a my spłacimy od tego odsetki. Nie mówi się także w tym programie SAFE o tym, ile pieniędzy trafi do naszego sektora zbrojeniowego. Oczywiście w naszej części 44 miliardów część mają dostać polskie firmy, przy czym pamiętajmy państwo, że polska firma to jest firma zarejestrowana w Polsce, w ich definicji, czyli jeżeli niemiecki podmiot otworzy półkę córkę w Polsce tylko po to, żeby mieć tutaj menedżera, który będzie odpowiadał za handel sprzętem wyprodukowanym we Francji, to mamy już w takim razie spółkę polską, która sprzedaje w Polsce sprzęt, no i całe warunki spełnione. Mamy gotowca, prawda? No, pachnie z daleka oszustwem. I na to wszystko pojawia się program Safe 0%, program przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego we współpracy z prezesem Narodowego Banku Polskiego, profesorem Glapińskim. Program w mojej ocenie bardzo dobry. Tutaj zarzuty o to, że pieniądze z tego programu mogły pójść do budżetu, z tych nadwyżek NBP-owskich. No oczywiście pan Tusk i obecny rząd doprowadził do olbrzymiej dziury budżetowej, do nieudolności. No i teraz w panice szuka tych przechodów, szuka konieczności zapełnienia tej dziury. Natomiast w jasny sposób trzeba powiedzieć, te pieniądze Narodowego Banku Polskiego nie mogą być przeznaczone na bieżącą działalność, na bieżącą spłatę długów, to jest nasz kapitał żelazny, natomiast mogą być przeznaczone na sytuacje trudne i kryzysowe. Taką sytuacją niewątpliwie jest wojna, która jest za naszą granicą, zagrożenie rosyjskie, konieczność odstraszenia agresorów, zwłaszcza ze wschodu, i ta sytuacja uprawnia do wydania tych środków. Wreszcie między 23 a obecnym rokiem znacznie wzrosły ceny złota, znacznie wzrosły odsetki także z przechowania naszych i zyski z posiadania przez nas tego kapitału. I tymi zyskami, de facto bez sprzedaży naszych zasobów złota, a tylko z prowizji, zysków i dochodów, moglibyśmy ten program SAFE w tej samej wysokości sfinansować. W wysokości, która nie wymaga od nas jakiegoś szczególnego dodatkowego wkładu. Nie płacimy tych olbrzymich odsetek za sprzęt. No i wreszcie, szanowni państwo, nie musimy tych pieniędzy wydawać na nie wiadomo, jaką jest sprzęt europejski, a możemy wydać na dobry, sprawdzony sprzęt, który produkują chociażby Stany Zjednoczone czy Korea, który uzupełni już posiadane przez nas zakupy i uzbrojenie. Zatem jest to rozwiązanie, które wydaje się rozwiązaniem optymalnym i jednocześnie w pełni niezależnym. Nikt bowiem nie będzie nam mówił, że pożyczkę, to te pieniądze europejskie dostaniemy, jeżeli nie wypełnimy jakichś innych wymogów, które narzuciła Unia. Jeżeli Unia nam będzie chciała coś zakazać, to będziemy wtedy szantażowani tym, że okej, nie wykonacie naszego polecenia, to przy okazji nie dostaniecie pieniędzy. Choć sprzęt zamówiliście, musicie za niego zapłacić. Więc ryzyko tego europejskiego sejwu to także ryzyko szantażu politycznego w różnych innych obszarach. Tutaj, dbając o nasze bezpieczeństwo, wychodzimy jakby z tego ryzyka szantażu. Więc wybór wydaje się oczywisty, a jakby to, co zrobią w tym zakresie rządzący, pokaże ich prawdziwe oblicze. I z tą refleksją zostawiam państwa. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na kolejne audycje. Proszę jak zawsze o pytania, uwagi. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Polska racja stanu.